Salon Artystyczny Radia Gdańsk.
Iwona Borawska, dzień dobry. Dziś w salonie o tym, co czeka nas tego lata w Teatrze Leśnym na Jaśkowej Dolinie, a także o tym, co już dziś w Teatrze Miniatura, czyli Michael Ende, Momo, reżyseruje Lena Frankiewicz.
Lepiej pójdę już do domu. Boję się grzmotów, błyskawic.
To może stanie śpiewać?
Nie.
No to może lepiej dobrze zostać tutaj.
To co się robi?
Przygotowujemy się do premiery, bo już w niedzielę jest.
W niedzielę jest. Premiera.
Ja nazywam się Szymon Wierejko.
Andrzej Bansleben.
Gabriela Steiner.
Konstancja Martin.
Pola Karsznia.
Obserwowałam was przez chwilę w czasie lekcji. Z czego? Kartoteki? Co to było?
Tak, to była kartoteka. To była szkoła idealnych szarych dzieci.
A coś wam to przypomina z waszego życia, czy zupełnie jest obce i do niczego nieporównywalne? Taka lekcja na pamięć.
Tak naprawdę to niektóre lekcje teraz w szkołach się tak nawet odbywają. Rzadko, ale są takie lekcje, co nie jest fajne. Ale tak.
Gdyby ktoś was zapytał, a co to za sztuka, Momo, co to znaczy, o co chodzi w ogóle, co to jest?
Jest to spektakl o grupie dzieci, które próbują uratować swoje miasto przed szarymi panami, którzy kradną czas, oszczędzony czas, który wcześniej oszczędzają od ludzi i kradną go do swojego banku. Jest to też o tym, że nawet rodzice nie mają tak naprawdę dla dzieci czasu czasami i wynagradzają im to drogimi sprzętami i takimi rzeczami.
No to jest trochę z życia, co?
Nie, mi się tak nie wydaje.
Nie? Ty nie czujesz, że ktoś ci kradnie czas?
Nie.
Tracicie czasem czas?
Tak. Na różne, można powiedzieć, głupotki. Nie wiem, zawsze mi mama mówi, Szymon, nie traci czasu na te gry. Nie? Coś w tym stylu.
A ty też uważasz, że wtedy tracisz czas?
Tak. Teraz już uważam, że wtedy traciłem czas, jak byłem młodszy. Przy tych wszystkich grach. I mogłem robić pożyteczniejsze rzeczy.
A też tracisz czas czasem?
Myślę, że bardzo dużo czasu niestety tracę, bo siedzę dużo przed sprzętami i trochę to przeszkadza w życiu, bo robię to zamiast rzeczy, które powinienem robić.
No ale to też jest życie. To w czym ci to przeszkadza? Człowiek powinien chyba trochę tracić czas, co? Tak ja zrozumiałam tę sztukę.
Bo to jest część życia, na przykład granie, sprzęty i wszystko. Nie usuniemy tego tak naprawdę, ale możemy tylko to ograniczyć.
A myślicie, że teraz w świecie jest dla ludzi dostatecznie dużo czasu? Wasi rodzice mają dostatecznie dużo czasu?
Tak, mają go tak pół na pół, bo też w pracy robią dużo przez bardzo długi czas i nie zawsze mogą, bo są zmęczeni z nami przebywać, ale uważam, że się starają z nami jakoś się integrować.
A lubicie leniuchować?
Tak, ja jestem.
Tak, czasami się przydaje.
No, to jest potrzebne, wiecie, to naukowcy mówią, że to jest potrzebne w życiu.
Jest bardzo potrzebne.
Bo jak człowiek się zmęczy, no to potrzebuje chwilę poleżeć, wyciszyć się i nic nie robić.
Ja jestem bardzo dobra w leniuchowaniu.
Ja też.
A ja szczerze powiem, że nie za bardzo lubię leniuchować. Zawsze w weekendy wstaję o 8 i... Jakoś tak.
Widzisz, że zgroza tu padła na to
towarzystwo. No.
Każdy chyba powinien po prostu tak, jak czuje, że potrzebuje robić, nie?
Tak, ja się w weekendy budzę wcześnie i potem leżę bardzo długo w łóżku.
To też jest fajne.
Tak, ja bardzo lubię.
Koty bardzo dobrze uczą leniuchowania, wiecie?
Tak. Mój kot właśnie leży większość czasu. Jeszcze wcześniejszy kot, to jego życiem było tylko leżenie, mizianie się, głaskanie go i jedzenie. Nawet myszy nie łapał.
No do tego nie namawiam, żeby tak całkiem nic, ale czasem trochę trzeba odpocząć. A to była tutaj i jest dalej ciężka praca na scenie?
Tak.
Ciężka praca i dosyć męcząca. Tak, próby są męczące, ale przynoszą efekty i bardzo fajnie jest tu pracować ogólnie.
Na pewno też teatr dużo uczy tak naprawdę, jakby to powiedzieć, uczy pewności siebie i też zapamiętywania, ale uczy pewności siebie, uczy też śpiewu, tańcu, ruszania się i wszystkiego też. Wydaje mi się, że jest to bardzo przyjemna jednak praca jak teatr. W porównaniu do innych prac, na przykład w biurze, to w teatrze jest bardzo fajnie.
Teatr uczy też kreatywności
i otwarcia na widzów, na ludzi. Bardzo fajnie jest kreować jakąś postać, którą reżyser nam zada. To jest właśnie piękne.
Bardzo fajnie jest się wcielić w jakąś postać i tak naprawdę odegrać jej życie i odsunąć się na chwilę od swojego. Jest to bardzo przyjemne.
W spektaklu Momo bardzo to lubię, że tak jakby my jesteśmy tą grupą dobrą, razem na czele stoi Momo i my tak jakby ratujemy świat przed tymi szarymi panami, którzy chcą tym ludziom ten czas zabrać, nie? I to jest dla mnie piękne. Ja lubię bardzo grać w teatrze, kreatywność, wszystko, taniec, śpiewanie, to mój klimat, zdecydowanie.
Ja w ogóle bardzo lubię przebywać z tymi wszystkimi ludźmi, którzy tu pracują, bo naprawdę są fajni wszyscy i cieszę się, że trafiła nam się taka obsada.
Widzisz, Momo? To jest tak. Masz przed sobą bardzo długą drogę. Myślisz sobie, jakaż ona jest długa. Nigdy nie dojdę do końca. Tak sobie myślisz. I w rezultacie jesteś kompletnie wyczerpany. Brak ci tchu. A droga nadal rozciąga się przed tobą.
Usiądźmy, to nie będzie strata czasu, prawda? Kiedy sobie usiądziemy wygodnie, poczujemy się normalnie, jak w teatrze, czyli na luzie. Pani Lena Frankiewicz reżyseruje Momo o czasie, o życiu tak naprawdę. I nawet tak sobie pomyślałam, że jeszcze bardziej do dorosłych niż do dzieci, bo dzieci to tak trochę one wiedzą, że zabawa nie jest stratą czasu.
Tak, to prawda. Mam wrażenie, że dzieci są w tym wszystkim jakoś paradoksalnie rozsądniejsze i bardziej świadome. Potrafią korzystać z zasobów tego wolnego czasu namiętnie i nie przykładają takiej wagi do tego, żeby ten czas wykorzystywać ekonomicznie, tak jak dorośli, żeby to się wszystko opłacało. Tylko są w tym jakieś szczere, bezinteresowne, spontaniczne i takie gdzieś bardziej po prostu zintegrowane, nie? Z tą naturą, z tą naturalnością, więc jakby siła tych dziecięcych bohaterów w tym spektaklu jest ogromna. Reprezentantką, oczywiście główną bohaterką jest Momo, natomiast towarzyszy jej u nas gromada dzieci, która rzeczywiście jest gromadą dziecięcą i to jest energia nie do przecenienia. Energia, która rozsadza scenę i powoduje, że to wszystko się zagęszcza i zderza z tym światem dorosłych, który no, czasami jest przerażający, tak jak widzieliśmy tutaj w tej drugiej scenie. Taki groźny, złowieszczy i przygniatający momentami, ale oczywiście wygrywa dobro i dzieciaki zwyciężają, zatrzymują czas i rzeczywistość tego miasteczka, która na chwilę wypadła z orbity, zwariowała, oszalała i zaczęła się z tym czasem ścigać, wraca na takie fajne tory. Ta ostatnia scena, tak planujemy tę scenę, żeby była taką sceną słodkiego nieróbstwa, takiego właśnie dolce farnięte i jakby korzystania z tego po prostu uroku, bycia i nic nie robienia czasami, tylko po prostu bycia, spędzania wspólnego czasu z bliskimi, z przyjaciółmi, ze społecznością. Gdzieś to są ważne tutaj tematy dla nas, które poruszamy.
Endo na pewno wiedział, co pisze i pisał też z doświadczenia, ale myślę, że pisał dla naszych czasów jeszcze bardziej. Znaczy w jakiś sposób profetycznie, prawda? Ci szarzy panowie to są trochę z Matrixa tacy agenci, groźni, ale też i presja czasu w tej chwili też na tych najmłodszych jest o wiele większa i coraz większa.
Tak, to prawda. Mam wrażenie, że to rzeczywiście jest powieść, która nawet nie to, że się nie zestarzała, tylko wręcz wyprzedziła rzeczywistość, bo ten świat przyspiesza nieustannie i mam wrażenie, że z dnia na dzień coraz bardziej. I faktycznie no my często nie umiemy wyhamować, nie umiemy się zatrzymać, tylko gdzieś pędzimy na oślep. Ja to wiem po sobie, stawiamy sobie jakiś po prostu taki tak zwany multitasking, różne zadania, odhaczamy to na tej naszej liście i jeżeli jakby odhaczymy, tam mamy tych odhaczeń naście, to znaczy, że jakby efektywnie spędziliśmy dzień, a to nie zawsze tak musi być. Czasami ta przestrzeń pusta, ta przestrzeń nic nie robienia, ta przestrzeń właśnie zatrzymania się, wzięcia oddechu daje nam dużo więcej i gdzieś jakby taką przede wszystkim świadomość uczestnictwa i że to życie nas nie mija, tylko że my w tym życiu uczestniczymy, jesteśmy tu i teraz, jesteśmy obecni i potrafimy cieszyć się najprostszymi elementami tej rzeczywistości, a niekoniecznie tylko musimy cały czas aspirować do czegoś i pomnażać te dobra swoje, nie? Tak jak ci bohaterowie tutaj.
No teraz psycholodzy głowią się, jak nas przekonać, że lenistwo nie jest zaprzestaniem życia, tylko wręcz przeciwnie, jest nam po prostu niezbędne do tego, żeby żyć i być twórczym, prawda? I też, żeby odpocząć. Zajmujemy się swoim zdrowiem psychicznym coraz bardziej, bo coraz bardziej sobie uświadamiamy, że świat nas trochę przygniata, ale też to jest opowieść o życiu jako takim. No, każdy zależnie od wieku, dzieci się tym jeszcze nie przejmują, starsi coraz bardziej, trochę liczy te dni i sekundy, prawda? Jest to opowieść o tym, jak wykorzystujemy, jak możemy wykorzystać swój czas i o tym, że jest to czas ograniczony. Może przesadziłam, ja to tak czytałam, ale to akurat tak scena u fryzjera, którą oglądaliśmy, to jest właśnie takie zliczenie. Ile ci jeszcze zostało? No do 70, prawda? I co z tym zrobisz?
No tak, w tym kontekście to jest jakaś taka powieść, ja się śmieję, że ona jest filozoficzno-sensacyjna, no bo rzeczywiście są takie sceny, ja to nazywam sceny zen, gdzie się pojawia żółwica Kasiopea i mistrz Chora, grany przez Krystiana Wieczyńskiego i żółwica przez Jagę Sankowską i oni właśnie wskazują nam na ten rytm taki wolny, na oddech, na to, że w ogóle niespiesznie, że generalnie powoli, że w swoim czasie. I byłam też ciekawa, jak mówi pani o tych dzieciach, jak te dzieci będą postrzegały te sceny. To znaczy, czy jakby w dobie tego kina akcji, gdzie rzeczywiście efekt goni efekt i akcja musi gonić akcję, jak oni zareagują na te sceny. I to było pokrzepiające, że dzieci powiedziały, że te sceny są super, bo w momentach, że one dają w ogóle wytchnienie po tych scenach akcji, gdzie się dużo dzieje, gdzie jest dużo hałasu, oni się gonią, coś tam eksploduje, wybucha i tak dalej, że one dają odpoczynek i uwolnienie, więc ja myślę, że gdzieś jest jakaś nadzieja i w ogóle w tych dzieciach, przynajmniej tych naszych dzieciach biorących udział, jest jakaś taka świadomość tego, że to zwolnienie jest potrzebne i to jest jakby, natomiast no to jest kwestia, wie pani, całego systemu edukacji i tego, jakby czego nasze dzieci są uczone w szkołach, a czego nie są uczone, nie? Że gdzieś jakby nie uczy się dzieci umiejętności relaksowania, resetowania. Uczy się, właściwie przygotowuje się ich do takiego wyścigu i przeładowuje się je tą wiedzą, mam wrażenie. Mój syn jest już w liceum, ale ostatnio zajrzałam do jego notatek i jakieś to były notatki z biologii. Miałam wrażenie, że to notatki studenta medycyny, a nie ucznia drugiej klasy, nie? I gdzieś, jakby jeżeli my o to nie zadbamy, jako rodzice, opiekunowie i nie nauczymy właśnie, i nie zwolnimy ich z tego obowiązku i przymusu ustawicznego robienia czegoś, no to będzie im na pewno trudniej, nie? Musimy zadbać o ten komfort, o ten dobrostan.
Tutaj też będzie ta lekcja kartoteki, numerowania siebie, szukania się, tak. Porządkowania, prawda? Tak. I to jest trochę to, co się dzieje w szkołach, prawda? Testy, klasyfikacje, numeracje, musisz zdać, musisz się zmieścić, nieważne co wiesz, ważne jak odpowiesz na pytanie, zaznaczając, prawda?
Tak, i gdzieś w tym jakby w ogóle nie patrzy się na indywidualność, nie patrzy się na to, że każde z tych dzieci ma jakieś inne zasoby, ma inne umiejętności. To, że ktoś jest w czymś może słabszy, nie oznacza, że nie jest w czym innym rewelacyjny. A gdzieś właśnie ta taka przestrzeń wolna, ja to nazywam, taka spontaniczna, tego dziecka właśnie, pozwala nam dotrzeć do ciekawych rozwiązań, nieszablonowych rozwiązań. Tak też jest w teatrze. Jak ja się zapędzam w kozi róg, to kiedyś tak galopowałam, teraz mówię sobie, dobrze, zatrzymaj się, Frankiewicz, zwolnij. I teraz jakby wypuść powietrze i to rozwiązanie sceniczne samo do ciebie przyjdzie. Albo nie. A jak nie przyjdzie, no to po prostu nie przyjdzie. I gdzieś ten taki brak nakładania na siebie ustawicznej presji i tego, że jakby musi być zawsze super, no jest zbawienny. To jest taka nauka też z tego tekstu, z tego spektaklu dla mnie, bo ja się niestety jestem taką osobą, która się ściga jeszcze czasami z tym czasem, nie? Jestem niecierpliwa, chcę tego rezultatu. A tutaj nie, tutaj trzeba wszystko w swoim czasie. Tego ten endem mnie uczy cały czas przez te próby i...
Ale a propos rozwiązań scenicznych, bo ja widziałam króciutki przecież fragmencik, ale już się dałam zaczarować. Wszystko jakoś tak jak w kalejdoskopie mi się przewijało przed oczami. Chora się pojawił nagle, jakaś właśnie taka jakby wahadło, prawda? Tu dym, tu ten amfiteatr. No wszystko jest tak rozwiązane, jakby to powiedzieć, no baśniowo, plastycznie, choreograficznie i akcyjnie, tak, że mnie to zauracza po prostu. Nie wiem, jak z dziećmi pewnie tym bardziej.
Cieszę się, mam nadzieję, jestem bardzo ciekawa reakcji tego młodego widza i jak te dzieci na to zareagują. No rzeczywiście ja starałam stworzyć taką przestrzeń. My z Michałem Draczem długo myśleliśmy. Ja od początku chciałam, żeby to był amfiteatr. On jest też dla mnie takim symbolem no, trochę końca tej naszej cywilizacji. Nie? I też to, że to się dzieje w teatrze.
Już runął, już jesteśmy gdzie indziej.
Już jesteśmy gdzie indziej. Jesteśmy już w tych ruinach amfiteatru, a poza tym ten taki kontekst metateatralny, który ta adaptacja ze sobą niesie, bardzo gdzieś jakby mi zagrał. W sensie takim, że to jest powoływane trochę właśnie wszystko na zasadzie takiego przedstawienia, że trochę Chora jest tym mistrzem ceremonii, on powołuje ten świat, on tak naprawdę zaczarowuje nas. Ale gdzieś szukaliśmy też takiego, bardzo nie chciałam właśnie zegara na scenie. Gdzieś szukamy tego upływu czasu w dźwięku, szukamy właśnie w plastyce ciała, szukamy w organizacji dźwiękowej przedstawienia i w takich temporytmach. Każda z tych postaci ma swój temporytm. Beppo ma inny temporytm, jest bardzo powolny, refleksyjny, melancholijny. Dajmy na to, szarzy panowie jakby działają jak w zegarku. To rzeczywiście, a tutaj agenci z Matrixa byli inspiracją dla mnie i gdzieś takim punktem wyjścia myślenia o tych szarych panach. No i ta przestrzeń też zależało mi na tym, żeby nie była taka dosłowna, nie? Żeby zawierała jakiś taki też rodzaj abstrakcyjnego znaku, elementu, stąd to wielkie lustro, wahadło czy zegar słoneczny być może też, żeby po prostu, no to się oczywiście odsłania partiami, my to pokazaliśmy tutaj wszystko tak od razu, ale ta rzeczywistość się odsłania warstwowo, nie? Będziemy to tak jak cebulę zdejmować te warstwy, żeby, no żeby też te dzieci podążały za tą historią i no, tak jak mówię, bardzo jestem ciekawa tego pierwszego odbioru.
Za historią i za bohaterką i ostatnie zdanie o niej, Momo. Tak jak w niekończącej się historii czy opowieści właściwością chłopca było to, że czytał i przeżywał przygodę i w ten sposób tworzył świat wyobraźni, Momo umie słuchać. To jest jej podstawowa cecha, jej siła, jej moc. Ona tym jakby otwiera ludzi, prawda? Nawet szarego pana potrafi otworzyć.
Dokładnie tak. Ona jest obecnością, jest słuchaniem i jest patrzeniem. I często w ogóle samo to, ta uważność, to jest chyba jakaś taka podstawowa cecha tej bohaterki, że ona nie, jakoś nie działa, ona ma, wcale nie ma dużo tekstu. Ona jest trochę tak jak w Gombrowiczu jest Iwona Księżniczka, tylko ona obnaża z kolei, tak? No to tutaj Momo obnaża dobro, to znaczy ludziom się robi głupio przy niej, że oni się kłócą. Ona ma jakąś taką niesamowitą w sobie umiejętność zjednywania ludzi, rozwiązywania konfliktów. Dzieciaki ją uwielbiają, bo jest spontaniczna, bo nie udaje, bo jest szczera i gdzieś ma właśnie ta uważność, to jest chyba ta podstawowa jej cecha, że jest bardzo otwarta na innych i ma otwarte serce, dlatego tak chętnie się przebywa w jej towarzystwie.
Trzeba myśleć tylko o kolejnym kroku. Kolejnym oddechu. Kolejnym pociągnięciu miotłą i zawsze tylko o kolejnym. Tak. Tak jest lepiej. Tak to sprawia to nawet przyjemność.
Michael Ende, Momo, premiera dziś na scenie Teatru Miniatura. Adaptacja Wita Huber, przekład Karolina Bikont, reżyseria Lena Frankiewicz, scenografia Michał Dracz, muzyka Olo Walicki, ruch sceniczny Ula Zerek. To w miniaturze, a za moment przeniesiemy się do Teatru Leśnego na Jaśkowej Dolinie.
Salon Artystyczny Radia Gdańsk.
Teraz powinniśmy właściwie być w lesie, a dokładnie w Teatrze Leśnym, ale spotykamy się w studiu, żeby o tym porozmawiać, co się tam będzie już od przyszłego weekendu działo. Oczywiście, jak zawsze, za sprawą klubu Winda Gdański Archipelag Kultury. Witam serdecznie moich gości z Windy właśnie, Katarzyna Burakowska.
Dzień dobry.
Bartłomiej Dratkowski.
Witam serdecznie.
I Michał Szulta.
Dzień dobry Państwu.
I w przyszły piątek startujemy i to będzie piękne, muzyczne lato. Od chyba pierwszego koncertu od razu zaczniemy, co? Czy od tego, co będzie największym przebojem i największą niezwykłością?
Nie wiem, co będzie największym przebojem i największą niezwykłością, bo będą bardzo różne rzeczy. Zaczynamy w piątek, zaraz po Bożym Ciele, benefisem Ani Domżalskiej. To jest taki specjalny benefis, ponieważ Anna Domżalska jest pedagogiem. Jest doktorem sztuk muzycznych i pracuje w Akademii Muzycznej w Gdańsku i nie występuje, nie śpiewa, jest przede wszystkim pedagogiem. Brała udział w powstawaniu tego kierunku, walczyła razem z profesorem Kułakowskim o to, żeby taki kierunek powstał i od 20 prawie lat po prostu tam wykłada.
Naucza.
Naucza, tak.
Wychowuje i naucza ale kolejne pokolenia.
Ale nie tylko. I wychowała niesamowitych artystów. W tej chwili jest już tak rozpoznawalna, zapraszana przez szereg teatrów. Teatr Roma, Teatr Muzyczny w Poznaniu, czy nasz Teatr Muzyczny imienia Baduszkowej zapraszają ją po to, żeby z wokalistami, z solistami przepracowywała materiał i przygotowywała ich do... Bo rzeczywiście jest niezwykłym pedagogiem. Mhm. Nagrała jedną płytę, ponieważ do doktoratu trzeba było nagrać płytę. I tę płytę, ja mam nadzieję, puścimy po prostu przed benefisem, bo benefis będzie się składał z dwóch koncertów. Mini koncertu Kingi Hornik, która w tej chwili zaczyna robić karierę w Londynie i specjalnie z tego Londynu przyjechała dla Ani, bo jest jej studentką, to znaczy jej absolwentką, bo właściwie wszyscy, którzy występują, są już absolwentami. Kiedyś byli studentami 10 lat temu. Jako Winda byliśmy współproducentem takiego koncertu marzeń Ani, czyli piosenek Zygmunta Koniecznego w nowych zupełnie aranżacjach. I po 10 latach ci, którzy byli studentami, przyjeżdżają z całej Polski i z zagranicy po to, żeby dla Ani powtórzyć ten koncert. No, on będzie już zupełnie inny, bo to są już naprawdę... Jest Weronika Korthals, Ralf Kamiński, nasza Asia Kniter, Paweł...
Basia Kawa.
No Basia William Kawa, Malcolm. Ale jak się Paweł nazywa, gitarzysta?
Ruszkowski,
no,
Paweł Ruszkowski.
Ruszkowski. No oczywiście wyleciało mi nazwisko z głowy, a to jest fantastyczny i też robiący karierę młody człowiek. No i wielu, wielu innych. Tam się pojawi, uwaga, 16 wokalistów i 9 muzyków na scenie. Serdecznie zapraszam, bo to będzie przepiękny koncert. Te piosenki znamy z wykonań Ewy Demarczyk, Piwnicy pod Baranami, różnych innych, ale tak jak wykonywali je wtedy studenci, a teraz to już sobie wyobrażam po prostu, jak one zostaną wykonane wspaniale, inaczej zupełnie, po swojemu, a jednak naprawdę fantastycznie. Także bardzo serdecznie zapraszam. No nie chciałabym całego czasu antenowego, więc pozwolę Michałowi przejść do soboty.
A to dla odmiany benefis będzie. Benefis.
Tak, podwójny, bo to cały czas dla odmiany, tak.
Tak, w sobotę zapraszamy na podwójny benefis. Mamy dwóch wyjątkowych gości. Tomek Lipi-Lipski, znany trójmiejski poeta, ale też muzyk i animator kultury, na co dzień związany z gdańskim Męcekiem. Ma swoje 25-lecie działalności. Przygotowaliśmy dla niego też trochę niespodzianek. A on dla Państwa przygotował niespodziankę muzyczną. Wystąpi ze swoją kapelą Lipi i Primitive Band. Także to będzie taka pierwsza część tego benefisu. A w drugiej części benefisu chyba ciężko zareklamować zespół, który trwa na scenie od ponad 40 lat.
Legenda.
Legenda, legendy, chyba najdłużej grający polski bluesowy zespół nieprzerwanie.
Dokładnie 40 lat, bo to właśnie 40-lecie właśnie, będą u nas obchodzić.
40 lat u nas obchodzi Nocna Zmiana Bluesa i w tej pięknej aranżacji Teatru Leśnego. Zapraszamy na wyjątkowy koncert, bo to może być ostatnia szansa, żeby ich posłuchać w Trójmieście, bo muzycy koncertują po całym świecie, są rozchwytywani. Także serdecznie zapraszam, bo to będzie naprawdę wyjątkowy, bluesowy wieczór.
Słowo piękno już padło, ale wielkie piękno będzie potem w 19, tak? Czyli piątek, sobota, w niedzielę.
No i to dopiero będzie, bo u nas jak u Hitchcocka zaczynamy bardzo mocno, a potem już tylko do góry idzie.
No tak, jeżeli mówimy o koncercie Wielkie Piękno, to należy podkreślić jedną rzecz, że jest to pierwszy w ogóle taki projekt, który robimy w Teatrze Leśnym z muzyką poważną, a ściślej rzecz ujmując, z muzyką współczesną. Tak jak w Polsce mamy do czynienia z trzema ojcami polskiej muzyki współczesnej, symfonicznej, czyli Penderecki, czyli Kilar i taki troszeczkę mniej zapomniany, mniej znany w Polsce Górecki. A żeby ten koncert był jeszcze bardziej ciekawy, to postanowiliśmy połączyć ojca i syna na jednym koncercie, żeby były wykonywane utwory Henryka Mikołaja Góreckiego oraz jego syna Piotra Mikołaja Góreckiego. I tak usłyszymy między innymi 3 utwory w dawnym stylu i koncert na fortepian i orkiestrę smyczkową Henryka Mikołaja Góreckiego, a także divertimento, pożegnanie jego syna Piotra Mikołaja Góreckiego. Wykonywać te utwory będzie orkiestra kameralna Progres, tutaj składająca się głównie z naszych lokalnych muzyków, którzy są absolwentami naszej Akademii Muzycznej pod dyrekcją Szymona Morysa. A taką wisienką na torcie tego całego koncertu będzie właśnie już wcześniej wspomniany przeze mnie koncert na orkiestrę smyczkową i fortepian, gdzie solo zagra Leszek Możdżer, no, którego tutaj zdecydowanie nie muszę nikomu przedstawiać.
Nawet nie wypada.
Chciałbym zwrócić uwagę na jeden dosyć istotny szczegół, mianowicie Leszek Możdżer nigdy publicznie nie grał Henryka Góreckiego na żywo z orkiestrą i tego koncertu chyba nie ma w repertuarze, bo prześledziłem kilka lat wstecz i specjalnie dla nas przygotowuję właśnie ten koncert fortepianowy.
Ja powiem szczerze, jak usłyszałem pomysł naszej szefowej kierowniczki Beaty Dunajewskiej, z czym mamy się zmierzyć w tym roku, bo no, ja odpowiadam za produkcję tych koncertów, to powiem szczerze, no to jest pierwszy taki duży mój koncert muzyki poważnej w życiu. Gdzieś wcześniej miałem przyjemność robić mniejsze, a tu tak naprawdę to jest top topów. No. Więc w tym naszym pięknym, małym, kameralnym obiekcie no chyba ciężko większe wyzwanie. Podążamy nowym nurtem, jak pewnie Państwo zdążyli zauważyć. Od 2 lat Teatr Leśny przechodzi lekką transformację muzyczną. No i tych gatunków muzycznych w tym roku będzie więcej.
No to może powiedzmy, co to znaczy, że nowe idzie od morza u was?
To oznacza współpracę.
Tak, nowe idzie od morza oznacza współpracę. Nawiązaliśmy współpracę z Fundacją Palma, która robiła od lat ten festiwal. No i wpadli na pomysł, czy nie można by było tego zrobić w Teatrze Leśnym. My oczywiście bardzo chętnie się zgodziliśmy, więc sierpniowy repertuar rozpoczyna się właśnie w czwartki cyklem Nowe idzie od morza. No i tam też plejada gwiazd, Bastarda i Sutari, 4, 11 Resina, a 17 sierpnia mamy Mitch and Mitch. 18
piątek,
mamy Mitch.
W czwartek 18, bo my mamy 19-20,
tak. 18, tak.
Na pewno 18
mamy, sierpnia, tak. I to jest czwartek, bo to są zawsze czwartki.
Aha, tak okay. Jest, to są zawsze czwartki z Nowym idzie od morza i to mamy Mitch and Mitch z Ennio Morricone, także no, to będzie też na pewno wielkie wydarzenie muzyczne.
Tak, ale powiedz o roku akustycznym, bo dla mnie to jest bardzo ciekawa rzecz. Mnie się marzyło już dawno, żeby rok, ale akustycznie pojawił się w lesie, no bo trudno taki ostry rokowy koncert robić wśród drzew, zwierząt i parku. Natomiast, no Michałku, opowiedz.
Tak, to też wspólny pomysł Beaty i Dunajskiej i mój. No bo my jesteśmy rockowe dusze i zamarzył nam się rock w Teatrze Leśnym. To też zresztą odpowiedź na trochę na to, czego oczekuje publiczność w Teatrze Leśnym, bo sobie przeprowadziliśmy badania i rzeczywiście ten rock ludzie chcą usłyszeć, więc pomyśleliśmy, w jakiej formie by go tam przedstawić. No i znowu zaczynamy pierwszy cykl dużą legendą. Na scenie pojawi się Krzysztof Jary Jaryczewski ze swoim oddziałem zamkniętym w pięknym akustycznym koncercie, a supportować go będzie wchodząca na scenę Marta Kruk.
Czyli tak, uporządkujmy. 3 koncerty w czerwcu, w ten pierwszy weekend tak. Teatru Leśnego, czyli 17, 18, 19 i potem od 4 sierpnia to już rzeczywiście właściwie prawie
codziennie. A w lipcu zaprasza Fundacja Czwarte Miasto na przedpołudniowe sobotnie spektakle, 4 spektakle teatralne dla dzieci, to jeszcze wcześniej, później po prostu zapraszamy, też na naszych stronach będzie można sprawdzić dokładnie, w które dni to będzie.
No ale ten sierpień też przed nami, no, bardzo bogaty, więc porozmawiajmy jeszcze chwilę o tym. Nowe Idzie od morza było, Rok w teatrze było, ale jest jeszcze, i to jest już od jakiegoś czasu stały punkt programu, Festiwal Ireny Jarockiej.
Impreza, która wpisała się już w krajobraz teatru. W tym roku druga edycja. W zeszłym roku na konkurs wokalny, który przeprowadzamy z tej okazji, napłynęło ponad 60 prac. W tym roku prace napływają do 25 czerwca. Wszystko można znaleźć na stronie internetowej festiwalu. Jeszcze można się zgłosić. Wspaniałe jury. Krysia Stańko, Jary Czeski, wspomniany z oddziału zamkniętego, i producentka muzyczna pani Kraińska. Ocenią najpierw nadesłane prace online, a później trójkę najlepszych zaprosimy na koncert, gdzie ponownie zostaną ocenieni, zostaną wybrani najlepsi, a najlepszy będzie miał szansę zaśpiewać z tegoroczną gwiazdą, i to w zasadzie będzie premiera tego, co powiem, bo była to jeszcze do niedawna tajemnica. Gwiazdą tegorocznej edycji będzie Wanda Kwietniewska i to ona zostanie uhonorowana kryształowym motylem Ireny Jarockiej. A później zagra koncert ze swoim zespołem Wanda i Banda.
No jeszcze młodzi alternatywni.
Tak? Młodzi alternatywni, jak zwykle, to przede wszystkim absolwenci naszej uczelni, absolwenci, częściowo studenci. Taki festiwal dla młodych, którzy piszą sami, piszą teksty, piszą muzykę, robią muzykę, która nie bardzo da się włożyć w jakikolwiek, zaszufladkować jakkolwiek, po prostu dlatego alternatywni. Tacy ciekawi ludzie, młodzi, którzy, muzycy młodzi, którzy idą własną drogą po prostu, czyli młodzi alternatywni, tak.
Tak, ale tegoroczne zespoły mają już swoją publiczność, wymienię je, to jest Chrust, Baby Heads i Swiniarski Orkiestra. I tak zapowiada się tegoroczny line-up, a dnia następnego, czyli 13, kontynuacja też zeszłorocznej imprezy, to jest piknik rockowy. Zapraszamy do Teatru Leśnego wszystkich miłośników rocka na bitwę dwóch najbardziej znanych trójmiejskich rockowych DJ, jak prawie chyba jedynych na rynku. DJ Fifi i DJ Jaca zaprezentują muzykę mechaniczną, ale największe hity tego gatunku. A mamy jeszcze muzyczną niespodziankę dla wszystkich fanów rocka, ale o tym to dopiero na miejscu.
Aha, dobrze.
No i jazz, którego mimo wszystko rock nie wyrzucił z Teatru Leśnego.
Nie, no, od nocy jazzowych się zaczyna.
I tak jak zaczynamy nocami jazzowymi i jazzowymi, jak kto czyta, tak jest dobrze. Tak i kończymy te dwa ostatnie dni. Myślę, że też będą bardzo ciekawe, szczególnie dla tych, którzy się jazzem interesują. Pierwszy z tych dni, ja nie mogłam znaleźć tytułu, w końcu nazwałam mainstream, ale ze znakiem zapytania, ponieważ są to 3 zespoły, które właściwie można w ten mainstream włączyć, ale muzykę mają tak diametralnie różną, czyli Kwarteto Michała Bąka, wspaniała, oszczędna, nowoczesny jazz, ale oparty o muzykę klasyczną, więc bardzo, bardzo ciekawe. Drugi zespół to trio Krzysztofa Ścierańskiego ze wspaniałym, właściwie ja to będziemy reklamować jako Ścierański, Gorelik, Szomosz. To jest międzynarodowe trio, bo Peter Szomosz jest Węgrem, natomiast Dima Gorelik to jest ukraiński Żyd, który wiele lat mieszkał w Izraelu, a w tej chwili przeprowadził się do Warszawy. Wspaniały wokalista, wspaniały gitarzysta. Zupełnie inna muzyka, troszeczkę podbudowana właśnie takimi ludowymi czy jakimiś judaistycznymi takimi klimatami. I na koniec North Park Wojciecha Staroniewicza ze wspaniałym norweskim puzonistą Erykiem Johannes Senem. Strasznie trudno, bo on ma bardzo dużo E, N, S, tam w środku trudne są te nazwiska norweskie, tak? Johan Essen. Tak się nazywa pan Eryk i to będzie ten pierwszy z dwóch dni. Natomiast samo zakończenie imprez w Teatrze Leśnym i zakończenie też festiwalu Gdańskie Noce Jazzowe to dzień poświęcony zmarłemu w zeszłym roku ojcu polskiego jazzu, któremu bardzo dużo wszyscy jazzmeni i my też zawdzięczamy, czyli Jerzemu Dudusiowi Matuszkiewiczowi. I tam bardzo ciekawa rzecz, mianowicie będzie projekt Doroty Piotrowskiej z amerykańskim, nowojorskim saksofonistą Oskarem Feldmanem, czyli jak Nowojorczyk czyta Dudusia. Bardzo mnie to też ciekawi, ponieważ jest to właściwie rzecz zrobiona na nasze zamówienie. To będzie absolutnie światowa prapremiera, a później nie prapremiera, ale coś wspaniałego. Take it easy w pełnym składzie z Joanną Knitter i piosenki Jerzego Dudusia Matuszkiewicza. I tak się pożegnamy.
Jeszcze, Kasiu, chciałem nawiązać do Dudusia Matuszkiewicza, także to nie jest osoba, która jest nam zupełnie abstrakcyjna i znana tylko z muzyki. My go znaliśmy również osobiście w windzie. To był nasz wielki przyjaciel, którego nam będzie brakowało.
W jakimś sensie spotkamy się z nim poprzez jego muzykę, prawda? Którą pamiętamy. Jeszcze w Zielone Gramy, tak? Chociażby.
O tak, jeszcze w Zielone Gramy. Nie dla mnie, nas starsi pamiętają, nie dla nas Sznur Samochodów albo Zakochani są wśród nas. No wszystkie piosenki z Wojny Domowej. Cała muzyka filmowa do Janosika, do Kapitana Klossa. Ja wszystkich nie wymienię. Do Podróży za jeden uśmiech. Do Czterdziestolatka przecież.
Chyba nie ma Polaka, który by nie słuchał i nie słyszał
nie
muzyki.
Nie słyszał choć jednej, prawda,
rzeczy i nie nucił, bo to są takie,
tak,
prawda,
Takie
kompozycje, takie przeboje, które się pamięta i nuci. No i to będzie koniec. Już prawie koniec lata, ale tak naprawdę to lato się jeszcze nie zaczęło, więc wracamy do początku. Żeby tak, po pierwsze przypomnieć, że to lato w Teatrze Leśnym zacznie się w przyszły piątek, 17 czerwca. A po drugie, na zakończenie ja chciałam was zapytać, jak to w zeszłym roku było. Bo też było trochę inaczej, prawda? Były różne nowe pomysły, chociażby festiwal Ireny Jarockiej pierwszy raz. Jak publiczność, jakie macie w tej chwili wspomnienia z tego, co było, żeby w jakiś sposób sobie móc wyobrazić, jak to teraz będzie?
No w zeszłym roku zmieniliśmy sporo w Teatrze Leśnym, poza repertuarem. Scenę postawiliśmy na dole, co odmieniło zupełnie odbiór zarówno dla widzów, jak i przede wszystkim dla artystów. Ten zabieg spowodował to, że artyści poczuli się bardziej swobodnie, bo mieli lepszy kontakt z publicznością, a publiczność lepiej odbierała to, co było prezentowane na scenie. I to nam w tym momencie zadziałało. Zmobilizowało nas też to do jeszcze większej pracy, bo tak jak wspomniałem, to jest mały kameralny obiekt, ale publiczność, która wychodziła i dziękowała nam przy kasach biletowych za koncert, to chyba jest najlepsza odpowiedź na to, czy wykonaliśmy dobrze w zeszłym roku pracę.
Tak było.
Tak było. Było wspaniale. Ja jak zobaczyłam, jak wygląda scena na dole, to w ogóle Michałowi się prawie oświadczyłam, bo po prostu to jego pomysł rzeczywiście genialny, ponieważ skrócił się ten dystans między artystami a publicznością i to jest coś wspaniałego, a ponieważ ta publiczność nasza jest rzeczywiście wspaniała, no w zeszłym roku mieliśmy też już jeszcze ograniczenia. Dwa lata temu też zrobiliśmy przecież w tym składzie, w tej ekipie zrobiliśmy ten pierwszy sezon za panowania Beaty Dunajewskiej w windzie i mieliśmy straszne ograniczenia. Tam 150 osób chyba na widownię mogliśmy wpuszczać. Tak. W zeszłym roku to było już 300 ile?
230
no
bodajże.
To jest też mało. W tym roku nie ma ograniczeń, także proszę państwa, proszę korzystać. Bo...
Znaczy ja chciałem powiedzieć, że są pewne ograniczenia, bo bilety w tym roku po raz pierwszy sprzedajemy online. I one już się, proszę państwa, sprzedają.
Aha,
może się zdarzyć taka sytuacja, że biletów w kasie już po prostu nie będzie. Więc zapraszam na naszą stronę internetową i na stronę bilety24.pl, bo te bilety są w tej chwili dostępne online.
Tak, bo my mamy pewne ograniczenia, nie będę mówić jakie, ale w pewnym momencie biletów dalej nie możemy sprzedawać. Więc proszę się spieszyć.
Nie chcesz powiedzieć?
Czy ja miałbym coś do dodania? Ja zawsze mam coś do dodania. Do tego słynę, z tego słynę w windzie, że zawsze mam coś do dodania. Ja nigdy nie miałem problemu z tym, żeby eksperymentować w Teatrze Leśnym. Też bardzo lubię właśnie ten brak dystansu między wykonawcą, albo chociaż mały dystans między wykonawcą a odbiorcą. To jest bardzo ważne w ogóle w odbiorze muzyki, kiedy mamy możliwość zobaczenia tych artystów z bliska. To też percepcja takiej muzyki jest znacznie lepsza.
No to na to się nastawiamy.
Zapraszamy serdecznie.
Na dobre brzmienia w teatrze.
Tak jest. Już od 17 czerwca w Teatrze Leśnym. Zaprasza oczywiście Winda, Gdański Archipelag Kultury, a opowiadali o tym, co się będzie działo, Katarzyna Burakowska, Bartłomiej Dratkowski i Michał Szulta.
Dziękuję.
Do widzenia. Dziękujemy.
I to wszystko w Salonie Artystycznym Radia Gdańsk. Audycję przygotowała Iwona Borawska. Zrealizowali Julia Baranowska i Stefan Kotiuk. A na zakończenie, zgodnie z zapowiedzią sprzed tygodnia, piosenka Grażyny Orlińskiej z płyty Dziewczynka. Śpiewa Grzegorz Marchowski.
Miała oczy nieprzytomne, miała usta wiecznie głodne, miała myśli poplątane, miała serce w sercu ranę, miała dłonie niecierpliwe, miała w sobie ognie żywe i łzy miała śmiechu pełne, bo se stopy w stopach ciernie. Dokąd ty biegniesz, szalona, czyje cię schwycą raniona? W jakim kochaniu utoniesz, spłoniesz? Dokąd ty biegniesz za cieniem, jakim cię wołać imieniem? W czyim pragnieniu ty zaśniesz, zgaśniesz? Włosy potargane, sny bezsenne, rozkrzyczane. Już jej nawet nie bolało, kiedy echo za nią gnało, a ta miłość umykała, powojami ją pętała, aż przepadły gdzieś na łąkach, tylko echo wciąż się błąka. Ty biegniesz, szalona, czyje cię schwycą ramiona? W jakim kochaniu utoniesz, spłoniesz? Dokąd ty biegniesz za cieniem? Jakim cię wołać imieniem? W czyim pragnieniu ty zaśniesz, zgaśniesz?